Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Szanowni Państwo, zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dziś temat współczesny wymiar orszaku trzech króli. Ten indywidualny i wspólnotowy. W naszym studiu jak zwykle goście. Są dwie panie, dwóch panów. Może rozpoczniemy od mojej strony. Pani Katarzyna Piechocka. Witam serdecznie. Pani, chociaż młoda pani jest, jest pani wolontariuszką Stowarzyszenia Wędka, to prawda, w Toruniu. Drugą niewiastą jest pani Elżbieta Chrulska, animator kultury, członek wspólnoty Przymierze Miłosierdzia. Szczęść Boże.
Dziękuję.
Jest z nami pan profesor Jacek Kurzępa. Witam serdecznie.
Szczęść Boże, witam serdecznie również.
Pan profesor jest socjologiem młodzieży, członek wspólnoty świętego Tymoteusza. Oto się przy okazji takiego święta coś dowiemy. I poseł Prawa i Sprawiedliwości. I czwartym naszym gościem jest, sobie właśnie zapisałem,
Roland
Garwoliński, wolontariusz Fundacji Pro Prawo do Życia. Szczęść Boże.
Szczęść Boże Ojcu.
Tak nam się, drodzy Państwo, trochę zmienił skład z racji też jakiejś choroby. Ja też tak mówię, że powiem, że byłem na orszaku i stąd lekki katar. No ale życzymy wszystkim oczywiście zdrowia. Może słowo chociaż o sobie. Pani, co pani robi na co dzień? Bo wolontariusz to dobrze brzmi, jeszcze Stowarzyszenie Wędka. Czym jest to stowarzyszenie?
Stowarzyszenie Wędka to, można powiedzieć, grupa ludzi, którzy chcą działać na ulicy, działać wśród dzieci i młodzieży, żeby zapobiegać albo wyciągać ze złego towarzystwa, z tego, co proponuje ulica, z, powiedzmy, kradzieży, uzależnień. Jestem wolontariuszką, ponieważ czuję potrzebę dawania czegoś z siebie, dawania swojego czasu dzieciom. A zresztą jesteśmy dla siebie może braćmi i siostrami, ponieważ to dzieci dla mnie to jest bardzo bliska mi osoba. No i może nie z każdym problemem mogę się zwrócić do 7-letniego dziecka, ale...
Ale pewnie on może zwrócić się do ciebie,
tak,
jak czasami brakuje ojca matki.
Owszem.
Dziękuję. Pani Elżbieta Chrulska, pani jest animatorem kultury, też członek wspólnoty Przymierze Miłosierdzia. Co pani robi na co dzień?
Animuję kulturę. Animuję, czyli ożywiam. Tak? Takie zadanie wybrałam na siebie, na ten mój kawałek drogi w życiu. I myślę, że to jest bardzo ważne właśnie w tych czasach, zwłaszcza gdy nam się nie chce, gdy jesteśmy często rozleniwieni. Człowiek, który przychodzi i animuje, tak? Czyli wprawia w ruch ciało, ale też myśli, umysł. Ja pracuję z młodzieżą, dziećmi, ale też z dorosłymi. Ostatnio właśnie, zwłaszcza w grupach międzypokoleniowych, głównie się zajmuję teatrem i właśnie w takim nurcie pedagogiki teatru animuję, czyli ożywiam.
Z kim się najtrudniej, nie wiem, pracuje albo kogo najtrudniej zaanimować?
Trudniej zaanimować te osoby, które nie chcę. Bo jest łatwiej, gdy ktoś przychodzi do mnie, tak, i ma chociaż odrobinę chęci, tak, żeby ruszyć, coś zmienić. A najtrudniej, jeżeli ktoś jest ospały, tak? Też bardzo lubię wchodzić w środowisko i tam działać. I wtedy rzeczywiście czasami jest to problem, bo przychodzimy gdzieś, do jakiegoś miejsca, w jakiejś zastanej rzeczywistości, świecie, to wtedy nie jest to takie proste.
Pan profesor pracuje z młodymi ludźmi na co dzień, teraz trochę się sytuacja zmienia, bo i parlament, ale też ta wspólnota, do której pan profesor należy, wspólnota świętego Tymoteusza.
Tak, tak. Przyznaję się, od lat wspólnota świętego Tymoteusza, która jest odpowiedzialna za rokroczne zamieszanie pod tytułem Przystanek Jezus, ale również teraz zamieszanie związane ze szkołami nowej ewangelizacji, ale także z zamieszaniem związanym z Przystanek Jezus w Twoim mieście, gdyż wspólnota peregrynuje po Polsce, współbracia jeżdżą do rozmaitych diecezji i tam...
To nie tylko doświadczenie wakacyjne.
Nie tylko doświadczenie wakacyjne, ale śródroczne i całoroczne. Poprzez doświadczenie Przystanku Jezus na polu Woodstockowym nabraliśmy wystarczających kompetencji, wiedzy i doświadczenia, żeby móc się tym dzielić również w tym śródrocznym spotkaniu w diecezjach, animowaniu, tak jak Elu powiedziałaś, szczególnie młodych ludzi, żeby ich wybudzać z pewnego letargu wiary.
Dziękuję. Panie Rolandzie?
Tak, jestem wolontariuszem i koordynatorem Fundacji Pro Prawo do Życia. Nasza fundacja działa w ponad 40 miastach w Polsce. Naszym głównym celem jest doprowadzenie do tej sytuacji, aby wprowadzić całkowity zakaz mordowania dzieci w majestacie prawa, czyli zakazanie aborcji. Także w Toruniu tutaj urządzamy pikiety. Jesteśmy obecni w przestrzeni publicznej. Tak realizujemy, tak ja realizuję przynajmniej ten mój orszak życiowy w wymiarze wiary, realizowanie pewnego dobra, do którego czuję się wezwany.
Panie profesorze, chcemy o tym pięknym święcie, pięknej uroczystości powiedzieć. Na naszych ulicach w coraz większej ilości miast pojawiają się piękne orszaki i to dziesiątki czy tysiące ludzi wychodzi na ulicę. Kiedyś może było to trudniejsze, bo jeszcze nie było to święto państwowe. Teraz jak gdyby współgra to razem. To wielkie święto Kościoła, bo ono już od III, IV wieku jest obecne i bardzo, bardzo świadomie przeżywane kiedyś było. Tak może trochę niektórzy patrzą tajemniczo, bo mędrcy z dalekiego świata, z dalekiego kraju przychodzą do Zbawiciela. Tamta perspektywa i dzisiejsze nasze przeżywanie uroczystości objawienia Pańskiego.
Ja myślę, ojcze, że warto byłoby, zachęcając radiosłuchaczy i widzów do współuczestnictwa w naszej refleksji, najsamprzód uradować się faktem, że możemy przeżywać i dawać świadectwo wiary radośnie, spontanicznie, we wspólnotowym doznaniu marszu, który nawiązuje do święta objawienia Pańskiego, które to święto przecież jest bardzo bliskie Narodzeniu Pańskiemu, które, i pozwoli ojciec, że przywołam tutaj Angemana, klasyka teologii, który pokazuje te dwa święta w takim szczególnie zróżnicowanym wymiarze. Oto Boże Narodzenie, czyli moment, w którym Jezus ukazuje nam się jako bezradne dziecię. I my postrzegamy Go jako kogoś niebywale nam bliskiego przez fakt swojej bezradności. I oto chwilę później objawienie Pańskie i to małe dzieciątko objawia się w sile swojej mocy Boga, w sile całego charyzmatu i mądrości, którą nasza wiara w nas pokłada, jako tego, który daje nam zbawienie. I ja myślę, że to porównanie święta Bożego Narodzenia i Epifanii, czyli objawienia Pańskiego, pokazuje nam również drogę, jaką my musimy przejść w rozumieniu, odczytaniu dzisiejszego święta Orszaku Trzech Króli, czyli, żeby powiedzieć bardziej czytelnie, to znaczy, z czym ja wyruszam do żłóbka, w którym mam złożyć pokłon. Czy ja dzisiaj mogę samego siebie odczytywać jako tego, który może być postrzegany jako mędrzec, który idzie ze swoim darem? Jeśli tak, to z jakim darem? Jakie złoto chcę położyć przy żłóbku? Jakie kadzidło i czym jest to kadzidło, które ja być może też chciałbym położyć nieopodal żłóbka? Zatem ja, człowiek XXI wieku, czy jestem tym, który wchodzi w przestrzeń pewnej ludyczności, czyli rytuału i zabawy? Wyruszam na ulicę po to tylko, żeby naskórkowo zabawić się chwilą. Wszak wydarzenia sprzed paru lat, kiedy zespół wielu gorliwych Polaków Wierzę pod przewodnictwem ówczesnego prezydenta Łodzi, pana Jerzego Kropiwnickiego, doprowadził do inicjatywy ustawodawczej, w której parlament przyjął decyzję o tym, że oto jest Święto Trzech Króli świętem państwowym, jest dla nas dzisiaj czymś oczywistym, a jeszcze do niedawna nie było oczywistym. Zatem dziękując temu zespołowi i panu Jerzemu Kropiwnickiemu za ten trud, dzisiaj radujmy się tym świętem, ale również spróbujmy go odczytać głębiej niż tylko poprzez sam fakt wyjścia i falowania na ulicach w Orszaku Trzech Króli.
No bo to na pewno jest jakiś impuls, tak? Czy może być impuls na życie społeczne, mówimy dziś indywidualny, wspólnotowy wymiar tego orszaku i tej uroczystości. Ale tak jak pan profesor mówi, ci ludzie, bo to wydaje się też światli ludzie musieli być, pozostawili to swoje, przy czym byli, czy do czego byli przywiązani, gdzie czuli się bezpiecznie i musieli też w jakiś sposób przemyśleć ten krok, który chcą wykonać, to pójście w nieznane. Więc to myślę, to dzisiejsze nasze spotkanie też może temu służyć, co rzeczywiście my robimy jako ludzie i czy my wychodzimy ku drugiemu człowiekowi, którego zostawia nam, czy wskazuje nam Chrystus, bo tak też to święto, tą uroczystość możemy przeżywać.
Ojcze, powiem szczerze, że dyskutowałem przed przyjazdem tutaj z wieloma osobami. Sam się zastanawiałem nad tym, jaka ma być moja rola w tym orszaku. Czy faktycznie wędrowałem dzisiaj, czy nie, to jednak w przestrzeni ducha wyruszam do żłóbka. Jestem w tym orszaku. I chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jeden z aspektów, tu nawiązując do tego, co ojciec powiedział. A mianowicie w 1999 roku kardynał Ratzinger w jednej ze swoich homilii, przepięknych homilii mówiących o święcie objawienia pańskiego, zastanawiał się nad tym, kim byli ci mędrcy i jak ich dzisiaj w XXI wieku możemy postrzegać, interpretować. Astrologowie, magowie, w sensie semantycznym i językowym zupełnie inaczej odczytujemy dzisiaj te postaci, jak to było w tamtych czasach. Ale niemniej chciałbym zwrócić uwagę na to, że są to pewne elity. Elity tych, którzy przekraczają zakres swojej wiedzy, zakres swoich przekonań, zakres swojej, powiedziałbym, komfortu swojego dotychczasowego życia i wyruszają w nieznane. Wyruszają ku wyzwaniu, wyruszają ku odczytaniu symboli i znaków, które w tamtym czasie do nich docierały i pytanie, czy ja potrafię odczytać te znaki współcześnie. Wobec powyższego, czy potrafię również wybić się z pewnego letargu codzienności, codziennego komfortu, gnuśności albo też nadmiaru, który powoduje, że jestem zblazowany, zmanierowany i nie szukam prawdy. Nie szukam wyzwań. I myślę, że to jest też współczesne odczytanie nas, którzy wędrujemy w tym orszaku. Co powoduje w nas odświeżenie myśli o naszej wierze? Co powoduje w nas gotowość wyruszenia?
To też może być impuls, czy powinien być impuls, tak? Tak jak to przeżywanie uroczystości Bożego Narodzenia, czy objawienia, czy Świąt Wielkanocnych, to też ma być w jakiś sposób wypadkowa tego przeżywania wiary, mojej wiary codziennie. Tak? I pytanie, jak ta codzienność nasza, tak jak pani chociażby mówi, jest animatorem kultury, animowanie ludzi, spotykanie się z ludźmi, żeby też ich zachęcić do tego, żeby poszli za czymś więcej w swoim życiu, a nie tak tylko na skórkowo, żeby nie były to emocje takie, tylko przeżywanie doraźne.
Właśnie, bardzo łatwo jest sprowadzić nasze życie do znaków, tak, do pustych znaków. Ja teraz mam w głowie obraz tych papierowych, srebrnych koron, które zakładamy dzieciom w czasie orszaku. I bardzo często właśnie jesteśmy takimi królami, tak? Mamy pewien symbol, tak? Ale on jest sztuczny, on jest papierowy. A czy tak naprawdę zastanawiamy się nad tym, tak? Na czym polega bycie, wchodzenie w taką rolę, tak? Czy to króla, czy ubogiego, tak? To tak jak w przypadku tych ludzi, którym posługujemy w Przymierzu Miłosierdzia, we wspólnocie, w której działam. No właśnie, jakby zejść ten poziom głębiej i zacząć przeżywać to spotkanie, tak? Ja się zastanawiam nad tym orszakiem. Być może to, co najważniejsze w tych orszakach, powinno się dziać po orszaku, kiedy rodzina wraca do domu i może porozmawiać, tak? O tym, co znaczą te symbole, co znaczy to miejsce, do którego idziemy, co znaczy to, że spotkaliśmy się w tej drodze z innymi rodzinami, tak? Dla mnie najpiękniejszą rzeczą w orszaku jest to, że to jest święto rodzin, bo rodzice mają wolne i mogą z dziećmi pójść i spędzić ten czas razem, tak? Oczywiście czasami jest to, może to się zakończyć tylko na takim poziomie jakiejś atrakcji, tak? Ale można też się zastanowić głębiej, tak? Czemu to służy, co to znaczy? I wtedy orszak może stać się pretekstem do wspaniałej rozmowy, takiej głębokiej rozmowy, która jeszcze bardziej zbliży do siebie rodzinę. I też wprowadzi dzieci w te przeżywanie wspólnoty, jaką jest chrześcijaństwo, ale też wspólnoty, jaką są ludzie, którzy też potrzebują po prostu świętować razem. Jesteśmy w karnawale, tak? I jest to gdzieś bardzo mocno zakorzenione w takim antropologicznym myśleniu o świecie.
Tak, właśnie, czy ten karnawał będziemy przeżywali, że zapomnimy o rzeczywistości, czy jeszcze świadomiej będziemy ją tworzyli, czy współtworzyli, czuli się współodpowiedzialni za nią, tak? To nie ma być tak jak Sylwester, że zapominamy, on też nie musi być taki, tak, że zapominamy na całego i trzeźwimy się przez kilka dni. A panie Rolandzie, pana doświadczenie uroczystości Trzech Króli Orszaku,
dla mnie to święto ma pewien taki wymiar głęboki. Dla mnie istotnym jest to, że mędrcy musieli wyruszyć w pewnym momencie. Oni mieli pewien cel. Widzieli tą gwiazdę betlejemską, która wskazywała im kierunek. Najpierw musieli dostrzec cel, a później wewnętrznie dojrzeć do pewnej decyzji. Wstaję, podnoszę się i idę. Czyli czy chcę być odważny? No bo wyruszyć w daleką drogę, zostawić wszystko w domu, to ciepełko całe, no to wymaga odwagi. I czy mam tą odwagę wyruszyć w pewną drogę do celu, który chcę osiągnąć? Mi się wydaje, że ten orszak tych mędrców jest dla nas symbolem, który powinniśmy realizować, tak jak już tutaj wspomniano, codziennie. Dla mnie niedorzecznym byłoby po prostu, gdybyśmy przeżywali takie święto tylko po prostu okazjonalnie, raz w roku, a później w życiu codziennym nie brali sobie z tego przykładu. Jako wolontariusz właśnie Fundacji Pro Prawo do Życia staram się realizować ten cel, czyli chcę się przyczyniać do tego, aby była w pełni osiągnięta ochrona życia poczętego. Mam świadomość, że to jest ciężka praca, którą trzeba... Tak, to nie jest jakaś doraźność, tylko to jest, powiedzmy, cel, który chcemy osiągnąć w bliższej lub dalszej przyszłości. No ale czy mam odwagę, powiedzmy, raz w miesiącu wyjść na ulicę Torunia, pikietować przeciwko aborcji? Czy mam odwagę mobilizować innych do realizacji tej właśnie cywilizacji życia? Bo tu też się takie ścierają z sobą symbole. Przychodzący Jezus Chrystus, dzieciątko niewinne, bezbronne, dające pełnię życia światu, nam wszystkim wierzącym, a z drugiej strony to ta przeciwstawność, zabijanie dzieci niewinnych. Czy ja mam odwagę przeciwstawić się temu i realizować to w dniu codziennym?
Panie profesorze, postawa, ci mędrcowie, o których pan Roland, czy o których mówimy dziś, którzy wyszli, ale bo też może nie chcemy oceniać drugiego człowieka, tylko pytać się o to, jaką my mamy postawę, czy tych mędrców, czy tych może mieszkańców Jerozolimy. Też może trudno, żeby wszyscy wyszli na ulicę. Może byłoby pięknie, ale może to jest niemożliwe. Ale gdybyśmy spróbowali zestawić, tak, bo obserwujemy i jednych, i drugich. I jedni, i drudzy mają na nasze życie wpływ. I nasza postawa osobista również ma wpływ. I teraz, po której stronie ja się opowiadam, czy to jest zawsze wyraźne, tak, w naszym życiu, czy może być wyraźnie, czy ja się mogę jakoś dystansować i powiedzieć, że wszystko jest w porządku.
Myślę, ojcze, zacznę od ostatniej sekwencji pytania. Korzystnie jest, gdy jestem jednoznaczny, gdy jestem transparentny, gdy jestem czytelny. Dlaczego? Dlatego, że to mi ułatwia wędrówkę po rozmaitych, zakrętych ścieżkach codzienności. Jeśli jestem jednoznaczny, to wiem, że furtkę, która niesie w sobie pewną pokusę codzienności, ale jednocześnie grzeszność, opuszczam. Nie zagłębiam się tam. Jeśli natomiast jestem indyferentny, jestem relatywny, to czasami zapuszczam się w przestrzeń grzeszności, do której nie powinienem docierać. Ale teraz wrócę do tych dwóch światów, które są niebywale ciekawe. A mianowicie pytanie, dlaczego mieszkańcy Jerozolimy tak śpiesznie, tak ochoczo i tak gremialnie nie poszli do żłobka, dlaczego byli wstrzemięźliwi.
Można powiedzieć, mieli więcej danych. Można tak powiedzieć, założyć, że mieli więcej danych do tego, żeby rozczytać,
dokładnie,
prawda,
punkt
że
wyjścia,
przychodzi Zbawiciel.
Tak jakby ułatwiał im decyzję, ale jednocześnie mam wrażenie, że byli w pewnej przestrzeni właśnie tej gnuśności, o której dzisiaj tutaj po wielokroć mówimy, pewnego dobrostanu, bogactwa, świata konsumpcji, świata, który przysłaniał im istotną wartość prawdy narodzonego Boga. W związku z czym oni byli bardziej skorzy ku temu, żeby negować, prześmiewać, żeby dystansować się od tego znaku, od obecności Dzieciątka Jezus, niż pójść do Niego i nie tylko skonfrontować swoją dotychczasową wiedzę, ale również dotknąć i uwierzyć. Ja myślę, że współcześnie też mamy tego typu doświadczenie, że jest przestrzeń w życiu społecznym, gdzie część z nas relatywizuje, powątpiewa, nie chce odsłonić kotary, za którą mogą znaleźć prawdę, bo tak jest wygodniej. Żyją w pewnym humbuku informacji, codzienności, jest im w tym wygodnie, nie podejmują wyzwań. To, o czym Roland powiedziałeś, że to wymaga również pewnej odwagi. Odwagi skonfrontowania się z samym sobą, z moją postawą wobec świata i wobec tego, co stanowi o wartości mojego człowieczeństwa.
To może jest nieraz najtrudniejsze.
Także zaiste, ale ojciec zapraszał nas do tego, żebyśmy również przyglądali się temu, jak powinniśmy dzisiaj stanowić o własnym człowieczeństwie. Moje człowieczeństwo to jest moje doznanie spotkania z Panem Bogiem, ale to jest również moje doznanie spotkania z drugim człowiekiem. Jeśli jestem zapatrzony w samego siebie, jeśli jestem zbyt psobny, zbyt egoistyczny, nie dostrzegam tej doli czy niedoli tych, którzy mi towarzyszą w wędrówce codzienności.
Pani Katarzyno, pani jest młodym pokoleniem. Młode pokolenie i uroczystość Trzech Króli, można powiedzieć, wam bliższe to jest, bo od 5 lat tak wychodzimy na ulicę, świętujemy i z racji, prawda, uroczystości państwowej i kościelnej, ale okiem młodego człowieka, dziecka, młodej dziewczyny.
Generalnie pora roku, w jakiej to święto może się odbywa i generalnie święta Bożego Narodzenia jest porą trudną, zmienność pogody i tak dalej. Kiedy dzisiaj przechodziłam ulicami Torunia, widziałam wiele dzieci, które się cieszą z tego, że spać śnieg, pierwszy dzień ze śniegiem w ogóle, cudownie. Dzieci w koronach, co im się bardzo podobało, bo myślę, że też z doświadczenia przebywania wśród dzieci, przebieranie się to jest w ogóle świetna zabawa.
Wtedy ktoś na nie zwraca uwagę, prawda? W innej formie występują.
Myślę, że pobudza to kreatywność, a okiem młodzieży to jest dziwne, ponieważ trudno jest może teraz wyjść spod kocyka, nie wiem, sprzed telewizora, sprzed komputera, może zostawić jakąś ciekawą książkę i wyjść na dwór, pokazać ludziom, mam 15 lat, interesuję się tym, co się dzieje w tym świecie. To jest może bardzo trudne, ale jednak pożyteczne, ponieważ Kościół nie należy do osób, które, nie wiem, mają czas. Kościół to są ci ludzie, którzy wychodzą, którzy pokazują, że są, którzy idą, nie wiem, w niedzielę czy w święto do kościoła, którzy potrafią wyciągnąć do kogoś pomocną dłoń. Nie zawsze to się udaje, ponieważ jeżeli, załóżmy, osoba w moim wieku, czy ja, czy mój kolega chodzi na religię z przymusu rodziców lub żeby przystąpić do danego sakramentu w celu, załóżmy, bycia chrzestnym czy chrzestną, czy wzięcia później ślubu, a nie widzi w tym głębszego sensu, no to jest to, można powiedzieć, przykre.
I to jest potrzebne, żeby widzieć ten głębszy sens, bo ty też może patrzysz już na siebie inaczej. Masz kontakt z tymi, którzy nawet potrzebują pomocy, tak? I widzisz, że oni się gubią z racji tego, że brakuje jej miłości, brakuje pewnej troski. Nie też mówisz, że nie chciałabyś być przymuszana, no ale nieraz tak to jest, że dziecko trzeba powiedzieć, nie dotykaj, nie bierz tego. To doświadczenie może ci zaszkodzić, a nie pomóc w rozumieniu jakiejś rzeczywistości.
Co
pomaga, co przeszkadza, tak?
Co pomaga? No przede wszystkim pomaga przykład. Jeżeli dziecko, czy też ja, ma przykład od strony rodziców, ze strony opiekunów, tego, że nie wiem, święto jest radosne i nie trzeba się wywlec z łóżka, tylko idziemy na dwór, idziemy na ulicę, pokazać, że to my się cieszymy z tego, że świętujemy to narodzenie Pana Jezusa. Przecież ludzie, którzy szli do żłóbka, oni nie wiedzieli, w co idą. Oni po prostu poszli w ciemno, chcieli zobaczyć, o co chodzi, ale z drugiej strony wierzyli, że coś ważnego się dzieje. Co przeszkadza? No myślę, że jeżeli człowiek ma wiele problemów i jeszcze nie do końca wie, co z nimi zrobić, to trudno jest znaleźć jakąś radość w swoim życiu. To może być przeszkodą.
Dziękuję. Pani Katarzyno, pani Elżbieto, przepraszam.
Jestem pod takim wrażeniem tego, co Kasia przed chwilą powiedziała. Jest taka przyjemność słuchać młodych ludzi, którzy tak myślą szerzej o świecie.
Znaczy ja myślę też, że to nie tylko mówienie, bo my musimy, czy nie tylko, że jesteśmy przymuszeni, ale chcemy siebie słuchać, bo wtedy widzimy i tę swoją tęsknotę, i to niezrozumienie, albo rozumienie tego świata trochę inaczej, bo my mamy współżyć ze sobą, współbudować tą rzeczywistość, a nie tam wpychać komuś coś na siłę, tak? Bo to nie przyniesie żadnych owoców.
Tak, rzeczywiście. Tak myślę jeszcze o tej młodzieży i o naszej pracy, a także o ubogich. Tutaj też to się często pojawiało. Rzeczywiście jest troszeczkę tak z tym nowonarodzonym Królem, Chrystusem, że każdy ma jakieś oczekiwania wobec Niego i każdy się troszeczkę zderza z tym, że to nie jest do końca to, czego bym chciała, tak? Że każdy oczekuje takiego kogoś, kto przyjdzie i nas wybawi, tak? Od naszych wszystkich problemów. Tak myślę o tych ludziach z Betlejem, co nie spieszyli się, bo mieli swoje oczekiwania, swoją jakąś taką wizję. I druga rzecz, która mi tak bardzo mocno też tutaj słuchając kolegów i Kasi przyszła do głowy, to jak bardzo trzeba w sobie pielęgnować otwartość. Otwartość na inne, na zdziwienie, na zadziwienie, na naprawdę, na takie rzeczy, które mogą coś zmienić u nas, w naszym świecie. Jak bardzo trzeba być otwartym, jak bardzo nie pozwolić na to, by się zamknąć w jakimś takim myśleniu tylko wokół przyzwyczajeń, pewnego schematu. I święto jest taką okazją z jednej strony, ale też na co dzień ważne jest to, żeby jakby pielęgnować sobie taką otwartość. Mnie osobiście tego uczy praca na ulicy z ubogimi, z bezdomnymi, ludźmi, którzy gdzieś tak bardzo mocno...
Ktoś powie, to albo trzeba być Albertem Chmielowskim, albo trzeba być szalonym, żeby coś takiego zrobić. No to szkoda życia. Tak, ktoś by ocenił, prawda, jakby odkrył kołdrę, tak, i wyszedł z pieleszy, powiedział, szkoda życia, popatrzmy na telewizor albo zjedzmy kawałek sernika.
Powiem szczerze, i tutaj połączę się też tutaj z profesorem, z myślą o przystanku Jezus, dlatego że mnie osobiście zewangelizował bezdomny na przystanku Jezus. Dla mnie to był taki bardzo mocny sygnał. Ja się bardzo długo zastanawiałam, czy to jest miejsce dla mnie w tej wspólnocie, a właśnie tam spotkałam bezdomnego i to, z jaką on ufnością podszedł do mnie, jaką pokazał bezradność i taką otwartość, tak, okazał, to nauczył mnie takiej pokory, tak, pokazał, że to nie jesteś królową, królewną z tego swojego życia, ale zobacz, jak wiele można stracić w jednej chwili, tak, jak bardzo to życie jest zmienne. I dla mnie największymi życiami, nauczycielami życia są właśnie ci ludzie na ulicy, którzy doświadczyli czasem wielkich tragedii życiowych, a przy tym nie stracili ufności na przykład. Albo takiej otwartości.
Tak, z naszej perspektywy jakaś przegrana, tak? Jakiś totalny klops.
Tak, a od nich uczymy się ciągle. To jest przepiękne. Nikt nie jest tak ubogi, żeby nie mógł czegoś jeszcze przyjąć, ani tak, nie jest tak bogaty, żeby czegoś nie potrzebował jeszcze, ani tak ubogi, żeby nie mógł czegoś jeszcze dać. To jest przesłanie przymierza. I myślę, że to bardzo działa. Działa w świecie. Ale trzeba być otwarty, mieć otwarte oczy.
Ja poproszę może naszych, czy zaproszę naszych widzów do kontaktu. Drodzy Państwo, czekamy na Wasze telefony, z pewnością i też Wy myślicie o tym, jak przeżywacie uroczystość Trzech Króli, czy może wzięliście udział w tym dzisiejszym orszaku, czy w innym, czy obserwujecie tę rzeczywistość. Zapraszamy, podzielmy się i swoim doświadczeniem, szczególnie doświadczeniem wiary. Numer 56 657 0011, drugi 56 657 0012. Telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Dla widzów z zagranicy 48 56 657 0013 i drugi 48 56 657 0014. Panie profesorze, jakiś komentarz do...
Tak, bo to bardzo takie refleksyjne wypowiedzi. Ja chciałem nawiązać troszkę do tego, co Kasia mówiła i do perspektywy młodych ludzi, bo tak się zdarzyło, że niedawno rozmawiałem w gronie organizatorów orszaku w jednej z parafii, nie będę wymieniał, bo to może być nieco kompromitujące, bo orszak nie doszedł do skutku. Ale nie doszedł do skutku dlatego, że dorośli zaczęli bardzo głęboko zastanawiać się nad tym, jak sprowadzić wielbłąda do naszej wsi, że tak się wyrażę. Skoro nie będzie wielbłąda, to znaczy, że orszak nie jest prawdziwy. Na co młodzi siedzący w czasie tej debaty mówią, nie spinajcie się tak.
Może przyjdzie, tak.
To nie o wielbłąda chodzi. Ja mam wrażenie, że czasami rzeczywiście warto jest zastosować taki zdrowy, prześmiewczy troszkę ogląd charakterystyczny dla młodego człowieka, który wchodzi spontanicznie w przestrzeń, który pozwala sobie na doznanie bez racjonalnego rozpisywania swojej roli, że ja teraz powinnam tak, czy powinienem tak.
I tak trochę, jak Katarzyna powiedziała, pójść w ciemno, tak? Bo ci, dokładnie, którzy poszli pasterze czy dokładnie królowie, to też tak trochę w ciemno.
I tak troszkę w ciemno, ale przecież wiadomo, kto nas prowadzi, tak? I ja myślę, że ta być może infantylna naiwność czy ufność. Ja to odczytuję jako ufność. Ja idę za tym zaufaniem. I myślę, że młodzież ma to w sobie, więc nie zasłaniajmy się wielbłądami, że nam orszaki nie wychodzą, tylko zadajmy sobie pytanie, gdzie jest granica mojej ufności? Czy jestem bezgranicznie ufny, czy jestem zbyt racjonalizujący?
A jak pomóc tym, którzy nie chcieliby taki orszak też zorganizować, bo możemy tak patrzeć trochę z zazdrością, o tam się udało, prawda, w Warszawie, w Krakowie, w Toruniu, gdzieś tam w Bydgoszczy. Ale w tej naszej mniejszej miejscowości, właśnie czego potrzeba? Czy tego wielbłąda, czy...
Przepraszam, też jestem przeziębiony po różnych orszakach. Chciałbym powiedzieć o dwóch przestrzeniach. Jela, pomóż mi, bo też w kuluarach o tym rozmawialiśmy, że mamy doświadczenia orszaków, które są pięknie organizowane przez wspólnoty parafialne przy dużej intensywności proboszczów, wikarych, czyli kapłanów, a z drugiej strony doświadczenie toruńskie na przykład i nie tylko, warszawskie też, gdzie w sposób kapitalny władze samorządowe, miejskie włączają się do tworzenia tej przestrzeni. Zatem może zaczniemy od Bydgoszczy?
Tak. Miałam takie piękne doświadczenie. Właściwie gdy zapraszano mnie tutaj, to pierwsze, co do mnie wróciło, to właśnie doświadczenie orszaku, w którym uczestniczyłam w Bydgoszczy. I tam bardzo dużo ze strony organizacyjnej wynikło z zaangażowania wspólnot tamtejszych, zwłaszcza wspólnot Oazy Rodzin. Zatem poszły kolejne wspólnoty. Także jakby to echa dotarło nawet do Torunia i jak tym usłyszałam, przeczytałam informację, zapragnęłam tam być i pojechałam spontanicznie z dwoma przyjaciółkami i byłam pod ogromnym wrażeniem, gdy wyszłam na mszę świętą i zobaczyłam pełny kościół ludzi, rodziny z dziećmi, które gdzieś tam razem się gromadziły w takich kręgach mniejszych, większych, tak? Moje okulary były cały czas zaparowane, bo tyle było emocji i była wspaniała atmosfera i potem ten wspólny pochód do stajenki, wspólne śpiewanie kolęd po drodze, to nie było bardzo widowiskowe, tak, ten orszak, ale ta atmosfera, ta...
Panie, czy też o to chodzi, żebyśmy dla kogoś robili widowisko, bo my też sobie musimy oczyszczać, tak? I nasze intencje, i to, co robimy, i dlaczego to robimy.
Właśnie. I ja właśnie bardzo
mamy widza, jeżeli mogę, zobaczymy, co nam przyniesie. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Zofia Dobrytego. W tym roku u nas ksiądz proboszcz Cezary zorganizował taki mini orszak po raz pierwszy. Ale tak, zamiast wielbłąda były dwa przepiękne konie. Właśnie, też. Była bardzo przymiła atmosfera, bo no, dość krótki był on, bo może z 200 metrów od szkoły do kościoła, ale padał taki delikatny śnieżek. No było bodajże 7 stopni mrozu, ale bardzo dużo osób się zaangażowało. Oczywiście korony na głowach, treliny, jakieś stroje no wzięte takie po prostu uszyte i mam nadzieję, że orszak powtórzy się, bo to pierwszy rok, ale mam nadzieję, że powtórzy się za rok i wzięło w nim udział bardzo dużo dzieci, scholka oczywiście przebrana, wójt przebrany, przewodniczący rady gminy, co było bardzo, bardzo pozytywne i mam nadzieję, że na drugi rok będzie więcej, więcej jeszcze osób.
Pani Zofia, a co mówiliście po tym orszaku? Będzie czy nie będzie?
Msza święta, bo to był orszak o 12:00, poszliśmy do kościoła, oczywiście wszyscy do żłóbka, do stajenki, pokłonić się Jezusowi i później była msza święta, uroczysta.
Pięknie. Wspaniale. No to mam nadzieję, że w przyszłym roku...
Kurpie, także to mam nadzieję, że to jest takie, już teraz rośnie w korzenie, w tradycję kurpie. Tu u nas są właśnie kurpie, okolice Półczyska.
Dziękuję bardzo Pani Zofio. Mamy pierwsze świadectwo, można, no, prawda? Ale... 5 lat temu pięknie. Zdarzyło się to, a po 5 latach też ktoś dał impuls i nie, chyba nie należy się bać.
Ale właśnie to jest, ojcze, odpowiedź na ojca pytanie, jak przedsiębrać działania, które zaowocują, zakładam, pewną systematycznością i w roku przyszłym będzie kontynuacja. A pozwolę sobie powiedzieć o mojej parafii świętej Jadwigi w Krośnie Odrzańskim. U nas jest taka oto tradycja, że w mieście śpiewa się wspólnie kolędy. I rzeczą dla mnie zupełnie oczywistą i naturalną jest, że następnym krokiem będzie skonfigurowanie orszaku, który będzie wędrował między górną częścią miasta a dolną. Krosno znajduje się nad rzeką Odra, część górna wypiętrzona, dolna w Dolinie Odry. I podpowiadam moim współmieszkańcom i współbraciom w parafii, że zróbmy to wspólnie.
Tak, pójdźmy do Jerozolimy,
no,
tak, z dolnego do górnego. Zrobimy.
Tak jest.
Jest niesamowity po prostu ładunek energii w robieniu czegoś razem i w dzieleniu się zadaniami i w takim wspólnotowym dążeniu do jakiegoś celu, tak? Społączone z świętowaniem oczywiście.
Ale Ela, wiesz, bo ja nie chciałbym utracić, bo to jest szalenie ważne, co mówisz, to poczucie wspólnoty i niebywała radość, która nas rozpiera przez fakt, że oto jesteś obok mnie, a ja obok ciebie, prawda? I ta spontaniczność, niespinanie się takie, przecież gdy mówisz o tych całych rodzinach, ojca, którzy na ramionach niosą swoje dzieci, to jest tak przepyszne i tak radosne, że powinniśmy jak najpowszechniej doświadczać tego, nie?
Tak,
bo to jest
cały rok.
Zysk też, który widzę, że czerpiesz, że czerpiecie. Nie inwestujecie tylko, nie dajecie tylko z siebie, bo tak jak ojciec powiedział, można byłoby pomyśleć, że trzeba być trochę szalonym czy zwariowanym, żeby po prostu wychodzić z siebie i tylko dawać, ale to tak nie jest. Ty zyskujesz, otrzymujesz chyba więcej nawet niż...
Ale jak ojciec daje dziecku, no to o ileż więcej otrzymuje, tak można powiedzieć. Prawda? Tej radości w tych oczach, tego, że ten taki bąbel mały tuli się, przychodzi, przybiega jemu. Najważniejsze, że jest gdzieś tata, mama. I to myślę, że też jest, jak mówicie, te rodziny, które się widzą nawzajem, to takie umocnienie się, że to jest właśnie dobra droga, właściwa droga. To takie nabranie tego wiatru w żagle, bo przecież my później pójdziemy w to szare, codzienne życie. Tak jak przypominam sobie, Joanna Beretta Mola mówiła, że rodzina pokazuje się, jaką jest prawdziwie w szarych dniach, tych zwykłych, których jest znacznie więcej w roku. I takie święto, taki wybuch nawet tych emocji, tego wszystkiego może spowodować, że my nawet w takim zimnym, niesprzyjającym okresie, tak, chociaż dla dzieci trochę śniegu robi to inne wrażenie, ale możemy pójść w przód.
Ale jeśli ojciec pozwoli, jeszcze jedna rzecz, która chodzi mi po głowie, a myślę, że jest ciekawą do tego, żeby ją wygłosić. To znaczy, schodzimy z orszaku, idziemy do domku i oczywiście kredą na drzwiach piszemy znaki. Niech Chrystus błogosławi ten dom. Co to dla mnie znaczy? Jaki jest ten mój dom, który tymi znakami, powiedziałbym, identyfikuje? Co się w moim domu zmieni przez fakt, że taki napis zawarłem na drzwiach mego domostwa? Wiesz, Ela, myśmy o tym rozmawiali wcześniej, prawda? Jak postrzegam moich sąsiadów w blokowisku, gdy jest tych klatek niesamowicie dużo i oto widzę, na tych drzwiach jest, na tym nie ma, dystansuję się do nich, blokuję się wobec nich, czy otwieram się na nich, na moich sąsiadów?
No i też tak nieraz myślę o tym, zaraz pozwolę, ale o tym, że nam się kojarzy to, że ministranci, którzy przychodzą, czy kapłan z kolędą, znaczy nam na drzwiach K plus M plus B, prawda, i wpisuje rok, ale przecież tam rzeczywiście może się na tych drzwiach pojawić drugi podpis, kiedy ja po takim święcie przychodzę i świadomie, tak, zapraszam Pana Boga, bo chcę, żeby ten mój dom był otwarty, żeby na drugiego człowieka, szczególnie potrzebującego. Też mi się coś musi, prawda, poszerzyć, czy uświadomić sobie muszę, to kim ja jestem, właśnie co to święto stanowi dla, takie wyjście, prawda. Ja świadomie robię te znaki na drzwiach, czy na drzwiach mojego domu.
No jest to właśnie symbol nie zawsze rozumiany, ale to właśnie to kluczowe jest to słowo, to błogosławi, tak? I myślę, że też jest piękne wyzwanie, że my też mamy błogosławić wszystkim. Tym bardziej, gdy...
Nie złorzeczyć, tylko błogosławić.
Tak? Nawet jak się z kimś nie zgadzam, jeżeli dzielą mnie poglądy i tak dalej, ja błogosławię ludziom, tak? Jakby życzę im dobrze, życzę im, żeby byli szczęśliwi, żeby ta droga, którą kroczą, tak? Zaprowadziła ich do tego, czego szuka ich serce, czego pragnie ich serce. Błogosławieństwo. Chrystus nam błogosławi, ale my też mamy błogosławić innym. Drzwi się otwierają dwie strony. To jest bardzo ważna metafora.
Tej wiatrzam, bardzo proszę.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mam na imię Elżbieta, dzwonię Proszowic. Chciałam powiedzieć, że w naszym mieście orszak trzech króli był teraz po raz drugi. Bardzo z radością uczestniczyłam w ubiegłym roku. Natomiast w tym roku przyznam się, że no miałam trochę oporów, głównie ze względów samopoczucia fizycznego. Tym bardziej, że trochę się zmieniła trasa. Było jakby trochę dalej dojść, żeby potem uczestniczyć w orszaku. I tak mocno się waham. Ale kiedy pomyślałam sobie, jak to? To ci magowie z daleka przybyli przez znak gwiazdy, a ja, będąc tak blisko, nie włączę się do tego świadectwa wiary i do tego, że no, jestem też w tym mieście i jestem też po to, żeby właśnie też dawać świadectwo chociażby i takiej obecności. A jeszcze tym bardziej, że zadzwoniła do mnie w ten dzień tuż jakby przed koleżanką i z chęcią, że chciałaby pójść, więc tym bardziej no, poszłyśmy razem, by wziąć udział w tej radości. I przyznam się, że dla mnie same znaki, owszem, są ważne i były ważne. Nie były jakieś nadzwyczajne, bardzo proste. Bardzo pięknie uczestniczyły na przykład dzieci jako kolędnicy misyjni z siostrami. Oprócz oczywiście trzech króli, oprócz młodzieży ze znakami światowych i młodych. Ale dla mnie też było ważne, na przykład zwróciłam uwagę na młodą dziewczynę, która mając w ręku wiele koron, jak szliśmy w orszaku, rozdała wszystkim ludziom po drodze, którzy się zatrzymywali i którzy na przykład wracali z kościoła. Dla mnie to było niesamowite, że ona właśnie to czyniła i w ten sposób no, też pobudzała innych i wiem, że widziałam, że sprawia wielu osobom bardzo wielką radość. To tyle, czym chciałam się podzielić. Także niech Bóg będzie uwielbiony. Czyli niech nam się objawia.
Pani Elżbieto, bardzo dziękuję. Czyli koleżanka powiedziała: Elżbieto, potrzebuję twojego ramienia, chodź ze mną.
Tak.
Słusznie. Dziękuję tak. Pani koleżance.
Tak.
Szczęść Boże. No właśnie, chociażby tutaj ta kwestia tych obserwatorów. Też możemy wyjść, ofiarując komuś koronę. On musi coś z tym zrobić, tak? Musi do torebki, do pachy. Czy jednak zwrot zrobić i pójść razem z tymi kolędnikami, tak? Katarzyno.
Myślę, że bardzo ważnym jest wychodzenie do ludzi, ponieważ jeżeli ktoś załóżmy w tym wypadku Orszaku Trzech Króli nie wie i przechodzi na ulicy i widzi ludzi, którzy są uśmiechnięci, którzy śpiewają, no to takie, co oni robią, jestem tym zainteresowany. I może nie ma do końca odwagi, żeby wejść do tego, a ktoś podchodzi do niego, tak jak w tym wypadku z koroną, i mówi, chodź z nami, to nie jest nic trudnego, żeby pójść z nami. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby zapraszać ludzi, a nie zamykać się w gronie osób, które już w jakiś sposób są tajemniczone, załóżmy.
Tak, w własnym gronie.
Tak.
Znamy się, czujemy się już bezpiecznie.
Ale właśnie to, o czym Kasia mówisz i na co ojciec zwrócił po dialogu z panią Elą, jest ważne. To znaczy łączenie sił. Pani Ela na początku powiedziała o tym, że miała pewne myśli, które ją z tej trajektorii odwagi wyjścia do orszaku spychały. Jakieś takie codzienne słabowanie, a za zimno, a nie mam mówki, żeby ręce schować.
No, takie naturalne przeszkody.
Naturalne. To. Tylko tyle, że one zbyt często są językiem uwagi, który powoduje, że nie wyruszamy. Wobec powyższego mam wrażenie, że warto sobie zadać pytanie, jak pani Elu czułaby się pani, gdyby pani dzisiejszy orszak sobie odpuściła? Czy potrafi pani powiedzieć, co pani by straciła przez fakt, że nie doświadczyłaby tej frajdy dzisiaj, idąc ramię w ramię z koleżanką wędrować do żłóbka?
I też co inni może by stracili przez jej nieobecność z nimi. Jeśli pani Elżbieta by się nie pojawiła, byłoby jednej wartościowej osoby mniej w takim miejscu, które być może dla innej osoby jest ważne.
Prosimy bardzo, Telewizja Trwam.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witam serdecznie, nazywam się Krystyna, dzwonię ze Szkocji. No więc ja dziś byłam w pracy, to był mój pierwszy dzień po świętach. Pracuję w szkole katolickiej w Szkocji. Natomiast mój syn, nasz syn, studiuje w Polsce w Lublinie i mój mąż, który jest Szkotem, dziś właśnie miał okazję przeżyć i zobaczyć straszne emocje. Próbuję kontrolować moje emocje, ponieważ mój mąż dzwonił już do mnie 3 razy. I chciałam wszystkim podziękować, którzy wzięli udział w tym orszaku w Lublinie, chociażby tylko po to, żeby mój mąż zobaczył i przeżył, dlatego że nigdy w życiu nie widział czegoś takiego. Być może kiedyś migawki w telewizji, ale nigdy nie miał okazji zobaczyć, poczuć na żywo. Jest pod niesamowitym wrażeniem. Dzwoni do swojej rodziny, do moich teściów, do rodziców zadzwonił i po prostu ciągle mi opowiada, co tam się działo. Ja z kolei też słucham wiadomości w telewizji Trwam i mówię mu, że to było w ponad 430 miastach w Polsce, że to nie tylko w Lublinie, no więc to było naprawdę niesamowite. Nasz syn, który wychowany jest oczywiście w kulturze szkockiej, ja ze względu na to, że jestem Polką, on jest urodzony tu w Szkocji, wybrał właśnie studia w Lublinie. No i w tej chwili właśnie studiuję na Kuli i obydwaj dzisiaj tam byli, także ja przeżywam to bardzo, bo ja wróciłam z pracy niedawno, włączyłam telewizję i tak nakręcona tym, co oni mi relacjonują, to, co się dzieje po prostu w sercu, w głowie mojego męża. Chcę jak najwięcej tych wiadomości tej atmosfery z Polski usłyszeć. Także pozdrawiam serdecznie i łączę się moim sercem ze wszystkimi, którzy tak samo przeżywają jak mój mąż i ja z daleka. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję pani Krystyno i za to doświadczenie pani, ale przede wszystkim męża i syna. Panie profesorze, szanowni państwo,
przepraszam. Jednak ten wątek rezonuje we mnie pewną świadomością, że mamy 7 miliardów 200 milionów ludzi, chrześcijan, z których wszyscy jesteśmy powołani do tego, żeby dawać świadectwo, żeby ewangelizować. Telefon pani Krystyny i doświadczenie jej rodziny jest dla mnie między innymi przykładem na to, jaka może być nasza rola, Polaków, chrześcijan, Polaków wierzących, zarówno tu, w naszej ojczyźnie, jak i tych, którzy są rozsypani po całym świecie, kiedy jesteśmy wierni naszym tradycjom, kulturze, naszej wierze i odważnie dajemy świadectwo. Jak to cudownie może promieniować. Jak jesteśmy w duchu również potrzeby nowej ewangelizacji. 1050-lecie Chrztu Polski, cudowny karnawał wiary, który rozpościera się przed nami w tym roku, związany również ze Światowymi Dniami Młodzieży, z Rokiem Miłosierdzia. No, coś niebywałego. To, o czym, Rajmundzie, mówiłeś. Niech ten orszak, który się dzisiaj dokonuje, ma kontynuację. A mamy przecież parę przystanków, parę stacji, które pięknie możemy zagospodarować.
Ja myślę, że też sensownym jest wykorzystywać wszelkie możliwości dawania swojego świadectwa. Oczywiście teraz dzisiaj są orszaki mędrców, Trzech Królów, ale mamy Marsz Niepodległości, mamy w wielu miastach marsze ku czci rotmistrza Pileckiego, okazjonalnie są organizowane manifestacje w obronie na przykład chrześcijańskiej wizji rodziny. Ostatnio był taki w sierpniu, pod koniec sierpnia w Warszawie, stop demoralizacji dzieci w szkole. Także nawet te osoby, które nie są w stanie z różnych przyczyn angażować się regularnie gdzieś na rzecz jakiegoś dobra, mogą to robić sporadycznie. Także jest wiele możliwości do dawania świadectwa i do zaistnienia w rzeczywistości. Myślę, że ważnym jest, żeby nie być biernym. To jest to, co najgorsze może nas spotkać, to właściwie jakaś rezygnacja, bierność, stagnacja, myślenie, że ja tylko coś z siebie dam, a nic też nie otrzymam. Potwierdziłyście to, że same otrzymujecie więcej niż dajecie. Ja jako wolontariusz fundacji też więcej otrzymuję niż daję. Kiedy wychodzę na ulicy właśnie, tak jak powiedziałaś, jest wymagana pewna otwartość, to ojciec powiedział. Ale ludzie przychodzą, rozmawiają, zwierzają się też z bardzo, no, często też intymnych rzeczy, także z dramatycznych przeżyć życiowych.
Bo też nieraz jest, komu mają powiedzieć, to prawda. My też liczymy na pewną wspólnotę, na pewno zrozumienie, na to, że ktoś w podobny sposób myśli, w podobnej kulturze jest osadzony, prawda, i on nie wyśmieje mnie. Nie powie, że ty jakiś głupi jesteś, czy coś takiego, nie odsunie się ode mnie, tylko nie będzie chciał jakiegoś interesu robić na mnie, ale poczuje rzeczywiście to doświadczenie, że ktoś wyciąga prawdziwie do mnie rękę, albo ja do kogoś mogę przyjść i ktoś mnie zrozumie, nie? Nie, że nie mam czasu, przesuń się, coś takiego, a wiemy, że to nas boli i jeszcze bardziej rani, gdy już w jakiś sposób cierpimy. I to, co pan profesor powiedział, karnawał wiary. Nieraz może nie potrafimy tak popatrzeć, jak karnawał to karnawał, zabawa, zapomnimy o wszystkim, a tu jednak to ten karnawał, to święto wielkie, ta eksplozja święta z tymi etapami, czy z tymi kolejnymi jakimiś, prawda, momentami, które jeszcze bardziej uświadamiają nam, kim jesteśmy.
Piękny rok nam się sposobi. Piękny rok nam się sposobi, a w związku z tym, że jestem z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, gdzie nieopodal mam pomnik Chrystusa Króla Wszechświata i z tego, co wiem, to jesienią pewno będzie uroczystość związana z proklamacją Chrystusa Króla Wszechświata patronem Polski, to tym bardziej jestem usatysfakcjonowany, radosny i wiem, co mam robić. Wiem, co mam robić.
Proszę bardzo, telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże pani.
Irena Zbychowa mówi.
Prosimy.
My też, żeśmy mieli dwa razy ten orszak Trzech Króli po raz drugi. No. Ale królowie jechali na koniach.
A to
ale bardzo pięknie było to. Śpiewaliśmy kolędy, tak żeśmy poszliśmy pod gimnazjum, później z powrotem żeśmy wracali. Także bardzo piękne przeżycie. Wszystko w koronach dziewczęta i starsi ludzie nawet. I to jest takie miłe przeżycie, że niemożliwe.
A bo pani
zbierałam podpisy na to święto, żeby było Trzech Króli. Chodziłam i zbierałam podpisy, także że bardzo się cieszę, że mogę się po prostu z wami tu podzielić.
Pani Ireno, bardzo dziękujemy. No to też teraz nas motywuje, prawda? Jakoś dziękujemy Bogu. Udało się. Kiedyś ta aktywność, przejawialiśmy ją taką bardzo, bardzo świadomą. Dziś pani była na tym święcie, tak? O, już pani Irena pewnie się rozstała. Ale tak to jest. No to dzisiaj wydaje to też owoce. Nie tylko robiliśmy ten ruch, tak jak tutaj pan profesor wspomniał, pana Jerzego Kropiewnickiego, pana prezydenta, ale również wielu ludzi się na to złożyło. Wiele inicjatyw takich oddolnych, obywatelskich, po to, żebyśmy właśnie dziś mogli takim świętem się radować.
I rzeczą znamienną i charakterystyczną jest to, że każda wspólnota lokalna, wspólnota parafialna może wnieść w gościńcu tego orszaku pewną swoją specyfikę. Tak jak była tutaj nasza rozmówczyni z Kurpi, tak i ze Śląska czy z Podkarpacia, to każda z tych wspólnot ma pewien rytm charakterystyczny. Sądzę, że to też jest fenomen naszych orszaków.
Tak, i tego nawet się nie wyzbywajmy, tak?
Absolutnie, absolutnie. Ta nasza tożsamość lokalna, powiązana z uniwersalną tożsamością człowieka wiary, chrześcijanina, daje cudowne owoce. I ta spektakularność tych orszaków w tym właśnie się objawia i ich piękno i koloryt daje ten smak.
Prosimy bardzo, Telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłaniają się zachodnie rubieże Rzeczypospolitej. Dzwoni Sławomir z Gorzowa Wielkopolskiego. Więc chciałbym się podzielić tą właśnie radością, że po raz drugi miałem okazję uczestniczyć w Gorzowskim Marszu Trzech Króli, gdyż po raz drugi był on organizowany. No tak sobie postanowiłem, że dopóki miłościwy Pan Bóg pozwoli mi jak najdłużej podążać tą doczesną wędrówką, to będę starał się, dopóki sił mi tylko starczy, godnie w tym uczestniczyć. Ja chciałbym też przypomnieć tutaj młodszym może telewidzom i radiosłuchaczom, uważam, że tutaj potrzebne są historyczne didaskalia, że przez 50 lat PRL-u było to święto zakazane, prawda? I po tym półwieczu wyrywania nam wiary, wyrywania nam Chrystusa z serc, no chwała Bogu tym parlamentarzystom, którzy doprowadzili tą mocą legislacyjną, że zabrane nam przez komunistów na pół wieku święto znów godnie odzyskaliśmy. Ale też z bólem muszę stwierdzić, że przecież pierwotnie w pierwszym czytaniu odpadła ta inicjatywa ustawodawcza. Tutaj też pragnę pozdrowić byłego prezydenta Łodzi, pana Jerzego Kropiwnickiego, który tutaj właśnie no, tak ofiarnie jak lew walczył o przywrócenie tego święta, który również na ziemi lubuskiej swego czasu gościł, angażował się w różne tutaj inicjatywy samorządowe. I dziękuję też za przypomnienie tutaj tego, że rokrocznie odbywają się też marsze ku czci żołnierzy wyklętych. No, pragnę poinformować, że 1 marca też z liczną grupą kibiców z Ilonu Gorzów, z panią poseł Elżbietą Rafalską, obecną panią minister pracy w nowym rządzie, z tym uczestniczyłem. No, pragnę też poinformować, że pani poseł i minister Elżbieta Rafalska w dzisiejszym gorzowskim marszu Orszaku Trzech Króli też uczestniczyła. No i chwała jej za to. No, cieszę się, że po pół wieku tej ateizacji no, powracamy do tego, z czego nasze narodowe jestestwo wyrasta. Pozdrawiam serdecznie obecnych w studiu gości, wszystkich radiosłuchaczy i telewidzów. Z Panem Bogiem.
Bardzo dziękuję, panie Sławku. No rzeczywiście, tak powiedział didaskalia, ale to prawda, pół wieku, 60. rok, Sejm PRL-owski zabiera nam to święto i nie możemy świętować i 50 lat potrzeba było.
Dlatego też trzeba teraz oddychać pełną piersią wiary. Nie półgębkiem. Mamy nie tylko ku temu prawo, ale również mamy obowiązek jako ludzie wiary dawać świadectwo.
Ja bym tutaj też zapytał pana profesora o to, bo tak często próbuje się przemycać to rozdział państwa od kościoła i to święto, i co więcej święto 1050. rocznicy Chrztu Polski. Jak to zrobić, żeby rozdzielić, prawda, państwowość od wymiaru wiary, bo przecież kiedyś też tak się stało, nie tylko z racji tego, że Mieszko patrzył ze strony politycznej, tak, żebyśmy nie byli jakimś tam plemieniem wchłoniętym przez cesarstwo, ale żebyśmy sami mogli stanowić o sobie. Przyjęliśmy chrzest.
I oto okazuje się, że jest to możliwe. Sejm bodaj 2 tygodnie temu podjął uchwałę proklamującą rok 2016 rokiem związanym z 1050. rocznicą Chrztu Polski. Odbyło się to poprzez aklamację, czyli jednomyślność Wysokiej Izby Sejmu bez głosów sprzeciwu. Wspaniała, piękna postawa koleżanek i kolegów parlamentarzystów. Okazuje się, że jest to możliwe. Ale jeśli ojciec pozwoli, jeszcze 2 zdania a propos diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Wczoraj mieliśmy niebywałe wydarzenie, wejście na stolec biskupa Tadeusza Lityńskiego, którego serdecznie pozdrawiam, ale chciałbym też powiedzieć o tym, że wydarzenia związane z Orszakiem Trzech Króli to stowarzyszenie brata Krystyna, pan Augustyn Wiernicki i Iwona Filon Król, którzy fenomenalną pracę tam wykonują od wielu, wielu lat, zatem również im tego gratuluję. Gorzów jako taki i Zielona Góra, będące 2 stołecznymi miastami ziemi lubuskiej, w wielu przestrzeniach ze sobą rywalizują. Na szczęście nie ma tam rywalizacji w odniesieniu do przestrzeni wiary.
Zdrowo.
Zatem zarówno Orszak Gorzowski, jak i Orszak Zielonogórski piękne, cudowne, soczyste, wspaniale rozwijające się.
Dziękuję. Prosimy bardzo. Telewizja Trwam. Odważnie jesteśmy. Halo, halo. O, ktoś może odszedł od telefonu. Odważnie. Halo, halo.
Tak.
O, słyszymy się. Bardzo dobrze. Proszę nam się przedstawić.
Dobrze.
Już, teraz. Nie słuchać telewizji, wyciszyć ją i mówić do nas.
Halo, halo.
Witam serdecznie.
Halo.
Tak?
Ja słabo słyszę w ogóle.
Proszę mówić do nas. Nie słuchać nas, tylko mówić.
Nie, ja nie słucham radia w ogóle.
Ale to proszę mówić do nas.
Dobrze. Więc ja mówię ze Sztumu, Janina. Wyszłam tylko, bo ja jestem już starszą kobietą, prawie 80 lat kończę. Pierwszy raz wyszłam przez te 2 lata, to akurat byłam chora. Po ciężkiej operacji jestem na serce, ale pięknie było. U nas królowie jechali na 3 koniach. No, na koniach jechali. Nasze miasteczko jest małe. Prawda, w Sztumu około tam, nie wiem, 11 czy 12 tysięcy ludzi. Z jednej parafii, świętego Andrzeja Boboli, po mszy świętej właśnie, wyruszył ten orszak do parafii świętej Anny. Także przez całe miasto szli. Pięknie śpiewali kolędy i wszyscy prawie byli w koronach. Bardzo dużo ludzi było w koronach. Także podobało mi się. No ja nie poszłam, bo bardzo słaba jestem, tylko wyszłam, bo mam tutaj blisko do tej głównej ulicy, to wyszłam, żeby podziwiać, ale przepiękne to było, naprawdę. I co kawałek przystawali i było tam przemówienie z Ewangelii też i tak dalej, także było bardzo ładnie.
Bardzo dziękuję pani Janino, dobrze, żeśmy się usłyszeli. Szczęść Boże, pozdrawiam mieszkańców Sztumu. No, kolejne doświadczenie, też niektórzy...
Kolejna podpowiedź, że niekoniecznie wielbłądy muszą
tak,
być.
Tak, to mogą tak. Wspólny element.
No i co więcej, to jakby można powiedzieć Boże ciało, tak? Do tak, 4 ołtarzy, tak. Zatrzymujemy się, też nadajemy sens temu przez Ewangelię, bo to jednak, no taki jest sens też tego święta. Bóg się objawia przez swoje słowo, to powiedział słowo stało się ciałem. Więc to też pani nam zwraca uwagę na to, żebyśmy uchwycili też sens, nie tylko to takie przeżyciowe właśnie, czy wielbłądy, czy konie, czy wszyscy mają korony, ale sens uroczystości, sens święta. Katarzyno, sens święta. Dla ciebie? Przeżywasz coraz lepiej święta, czy to, co się dzieje w tej przestrzeni twojego życia wiary, bo pewnie o tym możemy mówić.
Tak, co przeżywam? Tegoroczne święta, czy też zeszłoroczne, to w ogóle było dla mnie coś pięknego, ponieważ tak jak zawsze jest wielki pośpiech przed świętami w związku z przygotowaniami, tak w tym roku było po prostu totalny luz. Najwyżej coś nie wyjdzie, grunt, że jesteśmy wszyscy razem. Tak sobie pomyślałam, kiedy pani mówiła, pani słuchaczka, że ważne jest to, żeby wyjść, ponieważ każda osoba w tym święcie jest ważna. Bo jeżeli każdy powie, no mi się dzisiaj nie chce, moja sąsiadka na pewno pójdzie, więc ktoś będzie, a sąsiadka pomyśli tak samo i się okaże, że będą tylko organizatorzy, no to jakby... No niestety, jakiś tam orszak no może nie do końca wyjdzie. A ważne jest właśnie to, że to ja mam teraz wyjść do ludzi. I to jest moja misja, a nie mojej sąsiadki.
Dziękuję. Pani Elżbieto?
Sens święta.
Sens święta. Z roku na rok lepiej, dojrzalej?
Myślę, że tak, że w pewnym sensie tak, chociaż dla mnie ważne jest to spotkanie, bo jednak spotkać się i porozmawiać, to przeżyć raz jeszcze i pogłębić. Naprawdę, to jest bardzo ważne, żeby rozmawiać o tym, co przeżywamy.
To nawet to, co pani powiedziała, żebyśmy po orszaku właśnie jeszcze rozmawiali z sobą, byli z sobą, żebyśmy przenieśli, nie tylko była ta atmosfera i to doświadczenie spotkania, ale później co dalej.
Co dalej. Myślę, że dla mnie ten sens się zawiera w dwóch rzeczach. Jedno to jest to, o czym powiedział już pan profesor, o tym, żeby się zastanowić, co ja niosę konkretnie, co jest tym moim darem, co ja chcę dać, tak? I komu chcę dać i dlaczego chcę dać. A druga rzecz, też bardzo ważna, to, że ja nie idę sama. Myślę, że to też jest kluczowe. Ja nie uważam, ludzie nie zostali stworzeni po to, żeby robić pojedynkę, wielkie rzeczy, żeby przebyć tę całą drogę, ale żeby iść z kimś. Równo z kimś.
Nawet tutaj odkrywamy sens wspólnoty Kościoła, tak? To we wspólnocie, gdzie dwaj albo trzej zgromadzeni są w moje imię, tam ja jestem.
Tak, ale z moim niewierzącym sąsiadem, jeżeli się włączy do orszaku, też.
Ale jeżeli on doświadczy tego, jak ja przeżywam, jak ja myślę, może to będzie też dla niego argument, tak?
Że przyjmie tę koronę.
Co jakiś czas będę sprawdzany, tak? Popatrzcie, jak oni się mówią, tak postrzegano pierwszą wspólnotę chrześcijańską, chrześcijan. Więc też pytanie, jak ktoś nas będzie obserwował, bo może też my nieraz jesteśmy powodem do tego, że ktoś się dystansuje albo rezygnuje, tak?
To też, nawet jeżeli to będzie pewien odcinek wspólnej drogi, to on jest cenny w sam sobie. Nawet jeżeli ktoś idzie w innym kierunku, ale jeżeli może przejść ten fragment drogi razem ze mną, to to już jest piękne. I to jest sens dla mnie święta tego.
Panie profesorze.
Ojcze, pytanie o sens jest trudnym pytaniem. Dziękuję za nie. Bo jest to pytanie, które również niesie w sobie pewną potrzebę refleksji dotyczącej samego siebie w zmieniającym się kontekście biograficznym. Bo przecież ja też nie stoję w miejscu. Ja też wędruję nie tylko w wieku, ale również w pewnych rolach społecznych, w pewnym znaczeniu, które odgrywam wobec bliskich, trochę szerszego tła i publicznie. Wobec powyższego ojciec pozwoli, że odniosę to pytanie o sens w odniesieniu do mojej roli parlamentarnej. Jakie to wydarzenie może mieć sens dla parlamentarzysty? Z jakim darem wobec tego idę do żłóbka? I pozwólcie za tę szczerość. Pozwólcie na tę szczerość. Ja myślę, że bardzo chciałbym wędrować do żłóbka z pewnym rozsądkiem i dużym poczuciem odpowiedzialności za ojczyznę, bo do tego zostałem w tej chwili powołany jako parlamentarzysta. Rozsądek i poczucie odpowiedzialności za ojczyznę to niosę do żłóbka i to niosę do was, moi rodacy.
Panie Rolandzie, patrzę na zegar, czas nasz też dobiega końca.
Więc jeśli ja mogę coś powiedzieć o moim osobistym przeżywaniu, to dla mnie ma znaczenie słowo, które słyszę. Dobre słowo. Dzisiaj akurat byłem na mszy świętej o 15:00, słuchałem pięknej homilii właśnie, która naświetlała sens dzisiejszego święta. I właśnie to, co na początku naszej audycji wspomniałem, te dwa elementy, odwaga i cel. Nie będę przytaczał oczywiście całej homilii, natomiast te elementy były właśnie bardzo pięknie uwypuklone przez księdza, który mówił homilię. I bardzo mnie poruszyły i zapadły i myślę, że będą jeszcze pracowały jakiś czas w mojej pamięci. Ale też równocześnie jest to chwila, kiedy do zachęcenia właśnie, żeby dobrze przygotować też homilię. Naprawdę bardzo dobrze przygotowana, poruszyła bardzo wielu ludzi, to było widać. Także dobre słowo,
jak woda.
Tak. Dobre słowo na pewno dobrze pracuje.
Pani Elżbieto, słowo jeszcze na zakończenie? Kończymy program.
Ja, niewiasta niegodna. Żebyśmy nie tracili z oczu tego Betlejem i tej stajenki. Nie tylko dziś, ale w ogóle w życiu.
Dziękuję. Katarzyno?
Ja chyba nic nie mam do dodania.
Dziękuję. To panie profesorze, jeszcze jedno zdanie na zakończenie
naszego
spotkania.
Ja jestem przepełniony radością i chciałbym, żebyśmy rzeczywiście potrafili radować się wiarą.
Bardzo wam dziękuję. Katarzyno, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Panie Elżbieto, dziękuję. Panie Rolandzie, dziękuję bardzo i panu profesorowi.
Dziękuję.
Dziękuję również i państwu za uwagę, dziękuję za telefony. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.